Janusz Rzeczkiewski, kłaniam się Państwu i zapraszam na poranną rozmowę w Polskim Radio Zachód, a naszym gościem jest pan Sebastian Cienoczułowski, radny województwa lubuskiego, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie, dzień dobry. O tym mroźnym poranku.
Ale w gościnnym, nowoczesnym studiu Polskiego Radia Zachód, jak się panu podoba?
No tak, rzeczywiście, pierwszy raz jestem po remoncie, bardzo, bardzo ładnie i kolorystycznie. Ale to chyba nie jest najważniejsze. Myślę, że dobrze nas słychać, dobre nagłośnienie, dobre mikrofony.
No to wywołał pan temat, który, no myślę, że dobrze puentuje to, co pan w tej chwili powiedział. Musimy mieć konkretne propozycje, musimy przestać zajmować się samymi sobą, musimy iść do przodu i myśleć o przyszłości. Koniec opozycji totalnej, tak mówi Rafał Trzaskowski. Zgadza się pan z takim podsumowaniem, skwitowaniem ostatnich lat opozycji?
Studio bardzo ładne, ale te same metody.
Nie, no dlaczego? No to chyba ważne. Wiceprzewodniczący Platformy tak
już
powiedział.
Tłumaczę, ja zaraz odpowiem na to pytanie z przyjemnością, tylko przeżywamy jeden z największych kryzysów na prawicy i kryzysów rządowych.
Kryzys chyba został zażegnany.
A no raczej wręcz odwrotnie. Panowie nawet po podpisaniu umowy rąk sobie nie podali, a my mówimy o sytuacji opozycji. No to ja chętnie na to odpowiem, natomiast rozumiem, że pan też będzie chciał, panie redaktorze, mówić o tym, co jest
Zaraz zapytam
istotne,
pana o skwitowanie umowy koalicyjnej.
Rządzi nami rząd, który traci kontrolę nad całą koalicją. Nie odnoszę wrażenia, żebyśmy zajmowali się wyłącznie sobą. Platforma Obywatelska i jej szersza formuła, czyli Koalicja Obywatelska, od wielu lat punktuje Prawo i Sprawiedliwość w tych obszarach, po prostu w których podejmowane są złe decyzje. I to w takich bardzo fundamentalnych, jak na przykład łamanie konstytucji, czy grabież polskich sądów, czy rządzenie bez umocowania prawnego lub przygotowywanie takich ustaw nocami, czy wydawanie publicznych pieniędzy niezgodnie z prawem i za to, jak rozumiem, pan premier Morawiecki pewnie już nie zapłaci, bo minister Ziobro zgodzi się przegłosować tą ustawę,
która
bezkarność urzędników ma wprowadzić, a Platforma Obywatelska robi swoje. Jesteśmy po udanych wyborach prezydenckich, choć nie wygranych oczywiście, ale po bardzo dobrej kampanii, gdzie Rafał Trzaskowski przekonał do siebie wielu Polaków i to chyba było widać.
Pan wierzy w to, że on przekonał do siebie Polaków, czy wierzy pan raczej w to, że to część Polaków po prostu była przeciwna prezydentowi Andrzejowi Dudzie i głosowali z automatu na kandydata opozycji?
Jak pan mnie zna i od 2002 roku biorę udział chyba w każdej kampanii wyborczej, samorządowej, parlamentarnej, albo jako uczestnik, albo jako osoba, która na tą kampanię współorganizuje. I nigdy nie było takiego odzewu jak w tej kampanii, gdzie ludzie sami dzwonili po listy, prosili o banery, ustawiali się w kolejkach, żeby podpisać się pod Rafałem
Trzaskowskim. Polaryzacja w polityce jest rzeczywiście bardzo duża.
Ale zawsze była, panie redaktorze, ale nie było nigdy takiej motywacji, takiego pozytywnego ducha. Mówię to, ja się z tym z czymś takim nie spotkałem i wielu działaczy w Platformie się z tym nie spotkało.
Dobrze, Cezary Tomczyk na stanowisku szefa klubu parlamentarnego, to jest dobre rozwiązanie?
To jest z jednej strony człowiek już o dużym doświadczeniu parlamentarnym, bo jest czwartą kadencję w parlamencie, a z drugiej strony dalej jest to osoba młoda, bo młodsza od nas, to jest 84 rocznik, więc jeszcze dużo przed nim był, ale już też ma takie doświadczenie rządowe, bo był przecież w rządzie Ewy Kopacz, gdzie był rzecznikiem rządu. Właśnie prowadził, był szefem sztabu kampanii kandydata na prezydenta Polski, Rafała Trzaskowskiego, udanej kampanii.
Ja pamiętam, jak on taką szczekaczką krzyczał dziennikarzowi wprost do ucha na jednym z marszów, co nie było zbyt eleganckim rozwiązaniem.
Jezu, no jak na tłumy, jak na kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego przychodziły tłumy, no to nieraz trudno takie sytuacje.
To był akurat dziennikarz z TVP Info i to tak było tutaj komentowane, że...
Pan powiedział wprost, to ja nie wiem, czy to jest wprost, czy z TVP Info w końcu. Ale pan się czepia jakichś szczegółów. To jest człowiek, który, ja tak jak mówię, jest doświadczony, ale dużo przed
tak,
nim.
Tak, powiedział również, że możemy przyjąć każdą liczbę uchodźców do Polski.
Dobrze poprowadzi klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej i przygotuje w ten sposób, nie tylko klub, do tego, co przez 3 lata będzie psuło Prawo i Sprawiedliwość.
Skoro o Prawie i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy mowa, to tu zapytam o komentarz do umowy koalicyjnej. No, wskazuje pan, że nie podano sobie rąk, no, ale nie wiemy, co się dzieje na zapleczu. Właściwie to niewiele wiemy o ustaleniach. One mają być takie konkretne, dopiero ujawniane. Ale zapytam pana, kto wygrał w takim razie, skoro jest porozumienie. Czy to Jarosław Kaczyński, czy może Zbigniew Ziobro? Może Jarosław Gowin, a może po prostu Zjednoczona Prawica.
Wygrały przystawki, które jedzą główne danie, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Okazuje się, że pan minister Ziobro spowodował to, że do tej pory prezes Kaczyński, który prowadził ten cały bałagan, niekoniecznie musząc siedzieć w samochodzie, dzisiaj musi wejść do tego samochodu i wziąć odpowiedzialność za to, co robi. Bo to jest, pamiętamy, do tej pory i jeszcze nie jest w rządzie, więc to jest zwykły poseł. No jest jeden z wielu posłów, który ma jednak ogromny wpływ na to, co się w Polsce dzieje. Powołuje, czy wskazuje premierów, ministrów, tak naprawdę bez jego zgody i ustaleń z nim czegokolwiek. Nic się w Polsce nie dzieje. Wszystko jest ustalane na Nowogrodzkiej, a dzisiaj będzie prawdopodobnie musiał wejść do rządu.
Dlaczego? Jak się słyszy komentarze.
Dlaczego tak się stało? Dlatego tak się stało, że pan premier Morawiecki, który jest takim namaszczonym trochę przecież delfinem przez prezesa Kaczyńskiego, który ma go zastąpić w przyszłości, nie radzi sobie z opanowaniem pana ministra Ziobry, który też chciałby zastąpić premiera prezesa Kaczyńskiego i to mu nie wychodzi. Dlatego pewnie będzie musiał do tego rządu wejść i sprawować nad nim kontrolę. Ale to świadczy o tym, że jest coraz słabszy, że w siłę rosną przystawki, bo pamiętajmy przecież, pan Jarosław Gowin nie doprowadził do wyborów, do kopertowych wyborów prezydenckich. Teraz pan minister Ziobro nie zgodził się na wprowadzenie tej ustawy, która ma zapewnić między innymi premierowi Polski i panu ministrowi Sasinowi bezkarność.
Jakie będą ustalenia dotyczące
za wydanie bezprawne 70 milionów złotych.
Ustaw kolejnej, tego jeszcze nie wiemy.
No pewnie się teraz będzie musiał zgodzić. Natomiast wzmocniony wraca do rządu pan premier Gowin, bo znowu będzie prawdopodobnie wicepremierem. Ziobro posiada to, co posiadał. Zagwarantowały sobie te tak zwane przystawki, ten sam udział na następnych listach wyborczych.
Ale Jarosław Kaczyński mówi, że jest szczęśliwy.
A Jarosław Kaczyński jest na tyle szczęśliwy, że będzie musiał wziąć odpowiedzialność, jeszcze raz to podkreślę, za to, co zacznie robić, a poza tym to świadczy o tym, że nie tylko on jest słaby, ale także pan premier Morawiecki jest słaby, bo musi sam Kaczyński wejść do jego rządu i być jego podwładnym. To jest w ogóle kuriozalna sytuacja. Facet, który rządzi Polską, będzie musiał słuchać premiera Morawieckiego i nadzorować Ziobrę.
Okej, dobrze.
To jest trudna bardzo sytuacja, bo my się trochę śmiejemy. Tak?
Ale przedstawiciela opozycji i to naturalne, że w ten sposób pan będzie to komentował. Mamy mało czasu, ale chcę zapytać jeszcze o nastrój w ramach koalicji w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Jakby pan w tej chwili określił sytuację i nastroje, które w ramach pańskiego gremium rządzącego regionem w tej chwili występuje?
Sytuacja jest stabilna w tej chwili. Zarząd rządzi. Okazało się, że głosowania nad absolutorium, gdzie było 15 na 15 i de facto zabrakło jednego głosu, tą uchwałę podważyło Rio, bo budżet był bardzo dobrze wykonany. To jeszcze raz podkreślono. Było czysto polityczne głosowanie.
No to był sygnał poparty jakimiś zarzutami też.
Osób, które I tego trzeba przypomnieć, jaka jest sytuacja. No to nie jest źle w Koalicji Obywatelskiej, ale raczej to świadczy o kondycji osób, które z tych list startowały, otrzymały zaufanie wyborców, dlatego że właśnie reprezentowały taką koalicję, a dzisiaj z różnych powodów, o których nie wiem, czy mamy czas mówić i ochotę.
No to są konkretne nazwiska też z jednej strony, a z drugiej strony zostało powiedziane, że radni byli traktowani podmiotowo, przedmiotowo.
Tylko ci radni, jeżeli chodzi o takie traktowanie, otrzymali w sensie pomocy na różne przedsięwzięcia gospodarcze, nie tylko gospodarcze, inwestycyjne w swoich okręgach od tej koalicji, która tak ich niby źle traktuje, najwięcej.
No to brzmi, jakby pan przyznawał się do korupcji politycznej.
Ale proszę pana, no korupcja polityczna jest wtedy, kiedy ktoś osiąga prywatne korzyści, ale jeżeli są środki przeznaczane
takie zarzuty państwo formujecie
na halę sportową, czy na obwodnicę miast, a takie środki były przeznaczane, są przeznaczane, czy na ścieżki rowerowe, czy na inne przedsięwzięcia, no to trudno mówić o korupcji politycznej. Korupcja polityczna jest wtedy, kiedy ktoś jest zmuszany do podejmowania pewnych decyzji politycznych z powodów materialnych korzyści.
I tak myśli pan, że w tej chwili taka jest sytuacja?
Mam głębokie podejrzenie, że tak
bo
jest.
Bo takie zarzuty zostały zostały sformułowane.
Mam głębokie podejrzenie, że tak jest. Niestety panom, dwóm prezydentom, którzy stworzyli swój prywatny klub w sejmiku, a uzależniają tych radnych od siebie w różny sposób, także pamiętamy, że te osoby u nich pracują, a niektóre dostały pracę, tak jak
pani. A czy pan, kiedy pracował u Janusza Kubickiego, był pan korumpowany politycznie?
Nie, nie byłem korumpowany i jak pan widział, nie przeszedłem do innego klubu. Cały czas byłem w Koalicji Obywatelskiej i na mnie to nie działa. Natomiast te osoby widocznie mają troszeczkę inny kręgosłup. I jest sytuacja taka, że prywatny klub pana prezydenta Kubickiego niestety ten cały manewr się nie powiódł. I nie uzyskali odpowiedniej wielkości klubu czy ilości głosów, które mogłyby zarząd województwa odwołać. Sytuacja jest więc w tej chwili stabilna. A myślę, że się odwróci z drugą stroną.
Jednym zdaniem, albo dwoma, jeśli można, bo pracuje pan w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. No, sytuacja epidemiologiczna w kraju jest jaka jest. Widzimy też dużą liczbę zakażonych dzień po dniu. Jak w pana ocenie służba zdrowia tutaj na południu regionu i konkretnie szpital jest przygotowany do możliwej większej aktywności?
Nie śpimy tak spokojnie jak pan prezydent Kubicki, który uważa, że mamy tutaj korona ściemę i jakąś fikcję wymyśloną przez masonów. Sytuacja, jak państwo widzicie i obserwujecie, jest poważna. Mamy szczyt tak naprawdę w tej chwili zakażeń. Bijemy kolejne rekordy. I to jest bardzo niepokojące, bo zdaje się, że to, co najgorsze, jeszcze jest przed nami. Nie chcę straszyć, tylko chodzi o to, żeby się do tego przygotować i dalej mieć świadomość, że ten wirus jest z nami i musimy się nauczyć z nim żyć. My jesteśmy jako szpital, wydaje się, dobrze przygotowani. Mamy jedyny oddział zakaźny w województwie lubuskim, który jest bardzo mocno obciążony i dzięki wspaniale wykształconym lekarzom, najlepszym tak na ścianie zachodniej, udaje się w jakiś sposób jeszcze nad tym panować. Pamiętamy o tym, że także i Urząd Marszałkowski bardzo mocno zaangażowany był i jest w walkę z koronawirusem. Chociażby poprzez inwestycje czy środki, które poszły na sprzęt i na środki ochrony osobistej. No i cały czas ta sytuacja jest kontrolowana. Nie wiemy, jak to się potoczy. Potoczy się wtedy pewnie lepiej, jeżeli wszyscy będziemy cały czas mieć tą świadomość, że ten wirus jest i nie będziemy lekceważyć takich podstawowych zasad, jak dystans społeczny.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Higiena. Sebastian Ciemnoczołowski, radny województwa lubuskiego, Koalicja Obywatelska, był gościem Polskiego Radia Zachód.
Dziękuję bardzo.